Telegram o tej samej treści otrzymał Walter Schellenberg, szef sekcji wywiadu SD. Nie spodobała mu się ta sprawa, ale uznał, że można zaryzykować 20 tysięcy funtów. Podobnego zdania był Ribbentrop. Szyfrogram dotarł na biurko jeszcze jednego człowieka, Fritza Kolbego. Według innych źródeł jego nazwisko brzmiało Kolpe. Był to asystent ambasadora Karla Rittera, prowadzącego dyplomatyczne sprawy Wehrmachtu i z tej racji rutynowo informowanego o ważniejszych depeszach z ambasad. Kolbe, antynazista z przekonania, już na początku wojny nawiązał kontakt z wywiadem amerykańskim. Pod pseudonimem George Wood dostarczał Amerykanom najcenniejsze dokumenty niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 27 października do ambasady niemieckiej w Ankarze dotarł szyfrogram z Berlina. Do ambasadora von Papena, do rąk własnych ściśle tajne, oferta brytyjskiego służącego do zaakceptowania przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Specjalny kurier przybędzie do Ankary 30 przed południem. Oczekujemy natychmiastowego raportu po przejęciu dokumentów. 30 października, punktualnie o godzinie 22, Bazna zastukał do drzwi drewnianej przybudówki ambasady. Otworzył mu Mojcisz. Zgoda na pańskie warunki, powiedział, wskazując gościowi krzesło pod ścianą z narzędziami. Czy przyniósł pan filmy?
Tak.
Spodziewałem się, że wyrazi pan zgodę. Bazna wyjął z kieszeni dwie rolki. Pierwsza to 20 tysięcy, druga za 15 tysięcy funtów. To się rozumie, ale najpierw muszę zobaczyć, co zawierają. Bazna uśmiechnął się. Boi się pan, że za takie pieniądze sprzedam zdjęcia tancerek kabaretowych? Nie ma obawy. Proszę sprawdzić. W ciemni fotograficznej w piwnicy laborant czekał już na filmy. Po kilkudziesięciu minutach wyjął spod powiększalnika zdjęcia dokumentów. Mojcisz rozłożył je na stole pod lampą i za pomocą silnego szkła powiększającego zaczął im się przyglądać. Nie miał czasu na drobiazgową analizę, ale daty zamieszczone na górze sfotografowanych pism wskazywały, że dokumenty są aktualne. Wszystkie opatrzone były nagłówkami, ściśle tajne lub najbardziej tajne. Już pobieżna lektura wskazywała, że dokumenty zawierają wiele ściśle strzeżonych tajemnic rządu brytyjskiego. Zrozumiał wtedy, że cena, jakiej zażądał kamerdyner, nie była wygórowana. Powrócił do warsztatu, trzymając w ręku plik banknotów zawinięty we francuską gazetę La République. Bazna nie przeliczył pieniędzy, schował cały zwitek do wewnętrznej kieszeni marynarki i zaczął zbierać się do wyjścia. Chwileczkę, zatrzymał go Mojcisz. Niech mi pan powie, jak pan robił te zdjęcia? Ustawiłem aparat na statywie, który sam skonstruowałem, i fotografowałem dokumenty w świetle 100-watowej żarówki. A gdzie to było? No, u mnie w pokoju. Miałem pewność, że mogę tam pracować spokojnie. Ryzykował pan, że ktoś może zauważyć brak dokumentów. Nie, zaprzeczył energicznie Bazna. To wszystko zajęło mi niewiele ponad 3 minuty. To był pierwszy sygnał wskazujący, że Bazna kłamie. Mojcisz znał plan ambasady brytyjskiej. Wszystkie miejsca, z których Bazna mógł wykraść dokumenty, były odległe od pokoju służącego o mniej więcej 150 metrów. Było więc bardzo mało prawdopodobne, aby w ciągu tak krótkiego czasu zdążył przejść ten dystans bez pośpiechu wzbudzającego podejrzenia domowników, rozłożyć dokumenty, sfotografować je i odnieść na miejsce. A co z następnymi filmami? Czy bierze pan? Zapytał Bazna. Skontaktujemy się. Uciął rozmowę Mojcisz. Całą noc spędził na analizie zdjęć. Ich wartość wydawała się bezcenna. Nad ranem poszedł do von Papena. Ambasadora też zaskoczyło znaczenie dokumentów sfotografowanych przez Baznę. Wtedy to, podczas porannej rozmowy z Mojciszem, polecił mu prowadzenie dalszych transakcji z nowym agentem, któremu nadał kryptonim Cicero. Tego samego dnia kurier zabrał dokumenty do Berlina. Walter Schellenberg patrzył z niedowierzaniem na zdjęcia. Zbyt dobre, żeby mogły być prawdziwe, stwierdził. Był przekonany, że ma do czynienia z grą inspirowaną przez wywiad angielski. Postanowił jednak uczestniczyć w tej grze, zwłaszcza, że jak się później okazało, nie kosztowało to wiele. Jeśli nawet się okaże, że materiał był oszustwem nieprzyjacielskiego Secret Service, to i tak wiedza na ten temat ma określoną wartość. Poznaje się w ten sposób środki, którymi wróg usiłuje wprowadzić w błąd, napisał w pamiętniku Schellenberg. W Ankarze Mojcisz na wyraźne polecenie z Berlina w dalszym ciągu odbierał filmy od Cicera i płacił bajońskie sumy. Poznał już sposób, w jaki Cicero dobierał się do tajnych dokumentów. Ambasador, który zapewne nie pamiętał o swoich doświadczeniach z Rygi, gdzie Toni wyciągał z jego sejfu w sypialni tajne papiery, w dalszym ciągu zabierał dokumenty do sypialni, aby czytać je przed snem. Bazna powiedział Mojciszowi, że pewnego wieczoru wszedł do sypialni ambasadora, gdy ten był w łazience i zobaczył klucze od sejfu leżące na stoliku. Odcisnął w mydle i szybko dorobił nowy komplet. Od tej chwili zakradał się do sypialni ambasadora, wyjmował dokumenty, zabierał je do swojego pokoju, fotografował i odnosił z powrotem. Oczywiście ta operacja przeprowadzona pod nosem śpiącego ambasadora była bardzo ryzykowna. Dlatego też działał tylko w ostateczności. Z reguły wybierał dogodniejsze chwile. Najbezpieczniejszy czas był wtedy, gdy ambasador wyjeżdżał z domu. Bazna miał wówczas całkowitą swobodę. Nie groził mu niespodziewany powrót Serhiua, gdyż czarny ambasador miał Rolls-Royce'a, który musiał przejechać pod jego oknami, zanim zatrzymał się przy wejściu. Słysząc warkot motoru, Bazna wiedział, że ma wystarczająco dużo czasu na dojście do sypialni i odłożenie papierów na miejsce. Równie bezpieczny był czas wieczornych koncertów, gdy ambasador siadał do pianina w saloniku na parterze. Dźwięki muzyki słychać było w całym domu. Nagła cisza oznaczała, że Sir Hugh za chwilę zamknie instrument, odłoży nuty, dopije filiżankę herbaty i dopiero potem skieruje się na piętro. Trwało to wystarczająco długo, aby kamerdyner mógł odłożyć dokumenty. Wersja przedstawiona przez Baznę wydawała się bardzo prawdopodobna, ale tylko na pierwszy rzut oka. Mojcisz zorientował się, że Bazna dość słabo zna angielski. Jak więc mógł ocenić zawartość dokumentów? Kroiło się w nich od dyplomatycznych zwrotów, skrótów i określeń, których nie potrafiłby zrozumieć człowiek nie znający się na polityce, nawet posługując się słownikiem. Trudno jednak było sobie wyobrazić, że po wykradzeniu papierów Bazna przeglądał je w swoim pokoju, zerkając co chwila do słownika. Jak więc wybierał materiały, które mogły być najbardziej interesujące dla Niemców? Klatki filmu wskazywały, że nie fotografował wszystkich papierów, które wpadły mu w ręce, lecz dokonywał selekcji. Jak więc, działając w ogromnym pośpiechu, mógł wybierać te najbardziej wartościowe, skoro nie miał żadnego doświadczenia dyplomatycznego? Następne tygodnie przyniosły dalsze odkrycia bardzo niepokojące Mojcisza. Na jednym ze zdjęć widać było wyraźnie dwa palce. Bazna nie mógł tego zauważyć, wizjerze aparatu ze względu na inne pole widzenia celownika i obiektywu. Widać to było dopiero na odbitce. Mojcisz bez trudu rozpoznał, czyje to palce, gdyż widoczny był fragment sygnetu z rubinowym oczkiem, który kamerdyner nosił na środkowym palcu. Było to niemożliwe, aby szpieg naciskał spust migawki aparatu jedną ręką, drugą podtrzymując papiery, gdyż odległość między obiektywem a fotografowanymi dokumentami była zbyt duża. Mojcisz natychmiast zaalarmował Berlin i do Ankary przysłano eksperta od fotografii. Ten przeanalizował wszystkie odbitki. Ustalił, że zdjęcia robione były aparatem o dobrym obiektywie z odległości około 1,20 m przy użyciu silnych lamp fotograficznych. Ostrość odbitek wskazywała, że aparat umieszczony był na solidnym statywie, a fotograf działał bez pośpiechu. Przed każdym naciśnięciem migawki robił krótką przerwę, w czasie której korygował ostrość. Mojcisz postanowił wyjaśnić sprawę do końca. Wezwał Baznę do swojego gabinetu, w którym za kotarą ukrył się berliński ekspert. Wiem, że w tej dziedzinie trudno mówić o jakichkolwiek planach, ale przebieg wydarzeń międzynarodowych zmusza mnie do zadania pytania o przyszłość, zaczął dość okrężnie Mojcisz. Chodzi panu o to, kiedy dostarczę następne zdjęcia? Bazna wyraźnie nie rozumiał rozmówcy. No, to nie zależy ode mnie. Nie, chodzi mi o to, czy ambasador lub ktoś z jego otoczenia nie zorientował się, że pan wynosi dokumenty z sejfu. O to może się pan nie martwić. Z całą pewnością nie, odrzekł Cicero. A nie chce pan skorzystać z naszej pomocy? No, niby w jakiej sprawie? W sprawie techniki wydobywania dokumentów i fotografowania. No, musi pan uznać, że w wywiadzie niemieckim mamy lepszych specjalistów niż pan. O, na pewno, ja jestem tylko amatorem, skwapliwie zgodził się Bazna. Chętnie wysłucham wszystkich rad. No, niech mi pan powie, w jaki sposób robi pan zdjęcia? No, już mówiłem. W moim pokoju ustawiam aparat na zrobionym przeze mnie statywie, oświetlam lampą 100-watową i pstrykam lajką. No, czy są jakieś zastrzeżenia do ostrości? Zaniepokoił się Bazna. Nie, nie. Na razie wszystko w porządku. A czy używa pan centymetra do mierzenia odległości między obiektywem a kartką? Mojcisz zaczął zadawać wiele bardzo szczegółowych pytań, pamiętając o ukrytym za kotarą ekspercie. Bazna skrupulatnie, bez wahania wszystko wyjaśnił. Jest cień szansy na to, że ten człowiek pracuje samotnie, orzekł ekspert, gdy Bazna opuścił gabinet. Ale jest to szansa 1 na 1000. Jeżeli miałby pan kategorycznie stwierdzić, czy ten człowiek sam robi zdjęcia, czy też korzysta z czyjejś pomocy, to jaka byłaby pana opinia? Mojcisz chciał usłyszeć jednoznaczną ocenę. Nie działa sam, oświadczył stanowczo ekspert. Mojcisz nie mógł już mieć wątpliwości. Bazna był agentem angielskim lub pracował pod nadzorem agentów, ale dokumenty, które dostarczał, były ponad wszelką wątpliwość autentyczne. Chociażby dlatego warto było poznać ich treść, jeżeli nawet selekcjonował je wywiad angielski. Z punktu widzenia wywiadu niemieckiego miały jeszcze jedną ogromną zaletę. Część z nich docierała do ambasady w Ankarze przez kurierów, a część drogą radiową. Te radiogramy znaczyły bardzo wiele. Pozwalały złamać brytyjski szyfr dyplomatyczny. Być może tylko z tego względu SD zdecydowało się korzystać z usług Cicera, choć nikt nie miał już wątpliwości, że pracuje on pod nadzorem wywiadu brytyjskiego. Mojcisz nie zwrócił jednak uwagi na wiele innych okoliczności. Nie zastanawiał się, dlaczego ambasador, który objął placówkę w Turcji w 1939 roku, nagle w 1943 zaangażował nowego kamerdynera. Jeżeli nawet Sir Hugh okazał się tak nieostrożny i naiwny, to w ambasadzie był człowiek, przed którym Cicero nie mógłby długo ukryć swojej działalności. Co wiedział pułkownik Chitson? Za bezpieczeństwo brytyjskiego poselstwa w Ankarze odpowiadał pułkownik Montag Arini Chitson. Trudno sobie wyobrazić lepszego fachowca. Był jednym z najbardziej doświadczonych oficerów kontrwywiadu, w którym pracował od końca I wojny światowej. Jego kariera składała się ze sromotnych klęsk i niezwykłych sukcesów. W 1937 roku wysłano go do Hagi, gdzie jako urzędnik paszportowy miał śledzić migrację młodych Żydów z Polski i Niemiec do Palestyny. Był to czas, gdy rząd brytyjski sprzeciwiał się rozbudowywaniu kolonii żydowskiej na ziemi obiecanej i liczył, że nowy urzędnik paszportowy odniesie sukcesy w zwalczaniu nielegalnej migracji. Jednakże po kilku miesiącach zwierzchnik Chitsona uznał, że całkowicie nie nadaje się on do tego zadania, gdyż jest zbyt pedantyczny i oczekuje 100% sukcesu, gdy w tej robocie 40% to już dużo. Majorowi Chitsonowi zlecono więc inne zadanie, ale pozostawiono go w Hadze ze względu na biegłą znajomość języka i żonę Holenderkę, dzięki której doskonale wrósł w tamtejsze środowisko i wkrótce odniósł wielki sukces. W 1940 roku wsławił się brawurową akcją. Do jego zadań należała wówczas penetracja rynku brylantów w Amsterdamie. Gdy Niemcy wkroczyli do miasta, Chitson już w stopniu pułkownika postanowił wykraść cały zapas holenderskich diamentów przemysłowych. Przez 24 godziny manipulował przy zamkach sejfu, zanim udało mu się pokonać zabezpieczenia i otworzyć drzwi. Pakował diamenty do worka, słysząc dochodzące z parteru głosy żołnierzy niemieckich zajmujących budynek. W ostatniej chwili przedostał się na strych i unosząc pakunek niezwykłej wartości, przemknął się dachami do bezpiecznego miejsca. Innym wyczynem dzielnego pułkownika było zorganizowanie przerzutu do Anglii królowej Wilhelminy, księcia Bernarda i członków rządu holenderskiego. Tak więc jego droga życiowa wskazywała, że jest człowiekiem odważnym, drobiazgowym, a nade wszystko doświadczonym pracownikiem wywiadu i kontrwywiadu. W Ankarze pułkownik Chitson zajął się ochroną tajemnic ambasady. Przed wyjazdem z Londynu otrzymał szczegółowe instrukcje, z których wynikało, że nowa praca będzie szczególnie trudna ze względu na charakter miasta i politykę Wielkiej Brytanii wobec Turcji. Bazna nie mógł ujść jego uwagi. Jak pies wyczuwa trop zająca, tak doświadczony pracownik kontrwywiadu dostrzega fałsz w człowieku ukrywającym zdradę. Chitson, który początkowo podejrzliwie przyglądał się kamerdynerowi tylko dlatego, że coś mu się nie podobało, szybko odkrył kartę życiorysu kamerdynera, którą starał się on zataić. Ustalił, że przed wojną Bazna został zwerbowany przez wywiad włoski SIM i przeszedł bardzo staranne przeszkolenie. Włosi zwracali szczególną uwagę na przygotowanie techniczne swoich agentów, umiejętność dorabiania kluczy, posługiwania się wytrychami i otwierania najtrudniejszych zamknięć. To wyjaśniałoby łatwość, z jaką Bazna radził sobie z zamkami sejfu ambasadora. Chitson, czuwający nad bezpieczeństwem ambasady, mógł być pierwszym, który przyłapał Baznę w czasie wykradania lub fotografowania tajnych dokumentów. Nie był wszakże jedynym, który odkrył zdradę. Anglicy dowiedzieli się o istnieniu Cicera w półtora miesiąca po pierwszej transakcji, którą zawarł z Mojciszem, a więc w połowie grudnia 1943 roku. Wówczas to do Szwajcarii przybył Fritz Kolbe, asystent ambasadora Rittera, który jako jeden z pierwszych otrzymał telegram von Papena informujący o kamerdynerze gotowym przekazywać niemieckiemu wywiadowi tajemnice ambasady brytyjskiej. Kolbe był jednym z najcenniejszych agentów amerykańskich. Allen Dulles tak go ocenił. Nasze najlepsze źródło wywiadowcze w Niemczech pojawiło się w lecie 1943 roku w osobie dyplomaty mającego dostęp do materiałów, o jakich może śnić oficer wywiadu. George Wood, taki nosił pseudonim, był nie tylko naszym najlepszym źródłem w Niemczech, ale bez wątpienia jednym z najlepszych agentów, jakich kiedykolwiek mieliśmy. Kolbego bardzo często wysyłano w kurierskich misjach do Berna, co ułatwiało mu kontakty z Amerykanami. Gdy okoliczności nie pozwalały mu na spotkanie z Dallesem, wykorzystywał innego antynazistę, doktora Hansa Gisewiusa, pracownika szwajcarskiego oddziału Abwehry, znanego Amerykanom pod pseudonimem dr Berndt. Działał on podobnie jak Kolbe na polecenie antyhitlerowskiej organizacji spiskowej Schwarze Kapelle, której współzałożycielem był szef wywiadu wojskowego admirał Wilhelm Canaris. Tego dnia Kolbe mógł osobiście wypełnić misję. Gdy tylko oddał służbowe dokumenty i trafił do przygotowywanego dla niego pokoju na ostatnim piętrze poselstwa niemieckiego, otworzył walizkę i podważył ostrzem scyzoryka jeden z zamków. Z cichym trzaskiem odskoczyła boczna ścianka walizki, gdzie pod materiałem obicia schowana była niewielka szara koperta. Wydobył ją i schował do wewnętrznej kieszeni marynarki. Z kieszeni płaszcza wyjął gazety, które kupił na dworcu. Starannie zaczął wertować kolumny ogłoszeń. Znalazł dość szybko przeznaczoną dla niego wiadomość. Mój H-14. To już tak długo, ale ciągle czekam. GW. Uśmiechnął się. CH-14 oznaczało, że tego dnia wysłannik Alana Dallesa, szefa amerykańskiego biura OSS, będzie oczekiwał na kontakt w kościele na Pubenbergplatz przez 2 godziny, poczynając od 14. GW to inicjały jego pseudonimu George Wood i zamieszczono je, aby upewnić Kolbego, że wszystko jest w porządku. Takie ogłoszenia Dulles zamieszczał każdego dnia w miejscowej prasie, wskazując za każdym razem inne z 4 wcześniej ustalonych miejsc. Kolbe złożył gazetę i skierował się do wyjścia. Nazywam się Kolbe, powiedział portierowi. Wychodzę trochę pospacerować, bo nogi mi zdrętwiały w czasie podróży, a potem pójdę coś zjeść. Gdyby ktoś o mnie pytał, to proszę powiedzieć, że wrócę za godzinę. Portier skinął głową na znak, że zapamiętał polecenie. Przed ambasadą Kolbe rozejrzał się bacznie, ale nie zauważył nic podejrzanego. Krążył przez kilkanaście minut po ulicach, przyglądając się ludziom, domom i wystawom. Każdy, kto śledziłby go, musiałby dojść do wniosku, że rzeczywiście zmęczony podróżą postanowił zaczerpnąć świeżego powietrza. Skierował się w stronę mostu Niedebrücke, z którego roztaczał się widok na Berno. Postał tam chwilę i ruszył w stronę kościoła. Dochodziła 14:30, gdy dotarł na miejsce. Kilka osób siedziało w ławkach, oczekując na nabożeństwo. Usiadł tuż przy drzwiach. Po chwili usłyszał skrzypnięcie ławki z tyłu. Nie odwracał się jednak. Szef, dziękuję za ostatnie przesyłki, zrobiły duże wrażenie. Kobieta za jego plecami mówiła szeptem, co mogło uchodzić za cichą modlitwę. W czasie poprzedniego spotkania Kolbe dostarczył mikrofilmy z raportami na temat wyników nalotów brytyjskich i amerykańskich. Czy ma pan coś dzisiaj? Kolbe pochylił głowę, niemal niedostrzegalnie wysunął z kieszeni kopertę i położył ją na ławce. Widzę, stwierdziła nieznajoma. Czy są jakieś życzenia? Kolbe pokręcił przecząco głową. Następne spotkanie w sklepie z pamiątkami na Egertenstrasse przy Alpinsmuseum litery AM. Ogłoszenie o sprzedaży zabytkowej figury, informowała kobieta. Oznaczało to, że w kościele nie będą się już spotykać. Aktualne pozostawały trzy wcześniej ustalone miejsca kontaktów i to nowe w sklepie. Podczas następnego pobytu w Bernie miał odnaleźć ogłoszenie o sprzedaży figury, a litery na końcu wskazywałyby miejsce, w którym oczekiwać będzie łącznik. Kolbe wstał i nieśpiesznie ruszył w stronę wyjścia. Kątem oka zauważył, że kobieta również podniosła się, zsunęła kopertę i poszła w stronę ołtarza. W kopercie, która kilkadziesiąt minut później znalazła się na biurku szefa amerykańskiej placówki OSS Allana Dallesa, były kopie trzech telegramów wysłanych z Ankary przez von Papena. Wszystkie dotyczyły działalności Cycera. Dalles przez kilka godzin rozważał, co dalej ma począć z takim materiałem. Uznał wreszcie, że wywiad amerykański nie powinien zajmować się tą sprawą i postanowił powiadomić Brytyjczyków. Skontaktował się z przedstawicielem wywiadu brytyjskiego, księciem Van Denem Huvelem, proponując natychmiastową rozmowę. Spotkali się w kawiarni w budynku ratusza w małej szwajcarskiej mieścinie Bollingen. Dziękuję, że przybył pan tak szybko, powiedział Dalles, gdy tylko Brytyjczyk usiadł przy stoliku. No, domyśliłem się, że sprawa musi być poważna. Czy tutaj możemy rozmawiać swobodnie? Huvel rozejrzał się po sali pustej o tej porze dnia. Jedynie przy stoliku blisko siedział krępy mężczyzna w ciemnym garniturze w paski. To człowiek z mojej ochrony, powiedział Dalles. Drugi pozostał w samochodzie. Ach tak, nie przypuszczałem, powiedział Huvel, co było wyraźną grzecznością z jego strony, gdyż krępego mężczyzny o wyglądzie chicagowskiego gangstera nie można było wziąć ani za mieszkańca wioski, ani za niemieckiego agenta. Właściciel kawiarni jest zaprzyjaźniony z nami i da znać, jeśli ktoś podejrzany pojawi się w okolicy, co oczywiście jest mało prawdopodobne, gdyż ci z Abwehry i SD uważają, że Szwajcaria kończy się na Genewie i Bernie. Dalles wydawał się nie wyczuwać ironii w głosie rozmówcy. O co więc chodzi? Anglik położył kapelusz i laseczkę na krześle i skinął na kelnera, prosząc o herbatę. W tej gazecie Dalles zerknął wzrokiem na gazetę, którą wcześniej położył na stoliku. Znajdzie pan kopię telegramów przesłanych do Berlina przez ambasadora niemieckiego w Turcji. Wszystkie mówią o działalności niemieckiego agenta w waszej ambasadzie. Londyn musi się dowiedzieć o tym jak najszybciej. No, to całkowicie zrozumiałe. Pokiwał głową Huvel. Przeciek w tak czułym punkcie jak brytyjska ambasada w Ankarze może naruszyć bezpieczeństwo naszych spraw w wielu innych miejscach, mówił Dalles. Huvel przytakiwał skwapliwie. Wziął ze stolika gazetę i schował ją do kieszeni. Nie zamierzał zwlekać z wysłaniem do Londynu wiadomości otrzymanej od Amerykanina. Doskonale rozumiał, jak wielkim niebezpieczeństwem może być działalność niemieckiego szpiega w ambasadzie, do której przesyłano najtajniejsze informacje.